Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym poprowadzi ksiądz profesor doktor habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Jedność w różnorodności powołań w Kościele. Dzisiejszą audycją rozpoczynamy nowy rozdział w cyklu Duch in Altum. Będzie on poświęcony duchowości powołań w Kościele. Przez najbliższych kilka, może kilkanaście miesięcy zajmować się będziemy różnymi aspektami duchowości kapłańskiej, życia konsekrowanego i duchowością właściwą ludziom świeckim. Wpierw jednak trzeba wyjaśnić kilka kwestii wprowadzających. Aby właściwie rozumieć każdą z tych trzech głównych dróg dążenia do świętości i zbawienia, trzeba wpierw pochylić się nad tajemnicą Kościoła. Tylko bowiem w jego łonie możliwa jest realizacja fundamentalnego powołania do świętości, czy to żyjąc duchowością kapłańską, duchowością konsekracji na mocy rad ewangelicznych, czy też, jak to jest na ogół, pielęgnując głębokie życie duchowe, pozostając jednocześnie w sprawach tego świata. W ciągu ponad 16 lat nadawania naszych audycji wiele razy mówiłem o naturze Kościoła ujmowanej w różnych aspektach. Wciąż jednak trzeba wracać do tej fundamentalnej nauki, którą syntetycznie wyłożył Sobór Watykański II przed prawie 65 laty, a którą znajdujemy również na kartach katechizmu Kościoła katolickiego. Wiele uwagi misterium Kościoła poświęcił święty Jan Paweł II w swoim nauczaniu, m.in. w serii adhortacji adresowanych do poszczególnych kontynentów, na przykład Ecclesia in Africa, Ecclesia in America, Ecclesia in Asia, Ecclesia in Europa. Sięgnijmy zatem najpierw do nauczania soborowego na temat Kościoła. Sztandarowym dokumentem jest konstytucja dogmatyczna o Kościele pod tytułem Lumen Gentium, we wstępie której czytamy, że Kościół jest w Chrystusie niejako sakramentem, czyli znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego. Oznacza to, że nie ma innej drogi do zbawienia, jak tylko w Kościele i poprzez Kościół, gdyż działa w nim Duch Święty, który, jak czytamy dalej, mocą Ewangelii utrzymuje go w ciągłej młodości, ustawicznie go odnawia i prowadzi do doskonałego zjednoczenia z Chrystusem. Sobór potwierdził, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa, dla którego on jest głową, a zarazem jest wspólnotą ludu Bożego. Podobało się bowiem Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi między nimi, lecz uczynić z nich lud, który by go poznawał w prawdzie i święcie mu służył. Dla wzajemnego uświęcania się członków ludu Bożego, jakim jest Kościół, został on, jak uczy Sobór, wyposażony przez Ducha Świętego nie tylko w sakramenty i posługi, ale także w specjalne dary dla dobra całej wspólnoty, czyli charyzmaty. Chodzi nie tyle o jakieś nadzwyczajne zdolności, lecz o to, co wprost i bezpośrednio służy uświęcaniu ludzi, a więc w pierwszym rzędzie o charyzmat kapłaństwa oraz naśladowania Chrystusa na drodze ślubowanych rad ewangelicznych. Dzięki wzajemnemu posługiwaniu tymi darami duchowymi całość wspólnoty Kościoła i jego poszczególne części doznają wzrostu duchowego oraz zacieśniają jedność. mimo iż w Kościele różne są posługi, dary duchowe i charyzmaty, to jednak wspólna jest godność członków wynikająca z ich odrodzenia się w Chrystusie, wspólna łaska, wspólne powołanie do doskonałości, jedno zbawienie, jedna nadzieja i niepodzielna miłość. Dlatego też, jak dobitnie podkreślają ojcowie Vaticanum Secundum w cytowanej konstytucji Lumen Gentium, wszyscy w Kościele, niezależnie od tego, czy należą do hierarchii, czy są przedmiotem jej funkcji pasterskiej, powołani są do świętości. Ten jeden nadrzędny cel, jakim jest doskonałość i świętość, na który, jak czytamy dalej, wierni powinni obracać swe siły otrzymane według miary obdarowania Chrystusowego. Każdy ma osiągać na własnej sobie drodze powołania. Mamy więc w Kościele trzy główne drogi, na których ma być realizowane fundamentalne powołanie do świętości: kapłaństwo, życie konsekrowane i świeckość. Jest to nowość ujęcia kwestii uświęcania w Kościele na tle dawniejszej eklezjologii, czyli nauki o Kościele. Choć na szczęście nigdy nie było to oficjalnym stanowiskiem Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, to jednak za świętym Tomaszem z Akwinu dość powszechnie uważano, że w Kościele są pewne środowiska, które ze swej natury bardziej dążą do świętości. Dlatego nazywano je stanami doskonałości. Za takie uważano stan biskupi i zakonny. Pozostali członkowie Kościoła również mogą się uświęcić i zbawić, ale raczej przez przyporządkowanie się do wspomnianych stanów. O ile stan biskupi z uwagi na wielkość i godność urzędu pasterskiego był elitarny i niedostępny dla świeckich, to stan zakonny, bardzo liczny w minionych wiekach, zwłaszcza w średniowieczu, kiedy zrodziła się ta idea stanów doskonałości, był stosunkowo bliski każdemu wiernemu. Utrwaliła się więc praktyka odwzorowywania w swoim życiu przez ludzi świeckich stylu zakonnego, do czego dysponowało i zobowiązywało przynależenie do tak zwanych trzecich zakonów, czyli bycie tercjarzem. Świeccy mogli więc dążyć do świętości nie tyle przez zaangażowanie się w rodzinę, w sprawy doczesne, które są ich udziałem na co dzień, lecz przez przyjmowanie stylu życia zakonnego i związanych z tym modlitw oraz praktyk. Sobór Watykański II, doceniając ogromny wkład zakonów w uświęcenie Kościoła, odciął się jednak od takiego stawiania sprawy, że najważniejszą drogą do świętości jest życie zakonne, rozumiane jako właśnie stan doskonałości. Sugerowałoby to, że już samo bycie zakonnikiem daje poniekąd gwarancję świętości. Dlatego zamiast mówić o stanach doskonałości, Sobór uczy o trzech głównych stanach życia w Kościele, a raczej o trzech zasadniczych drogach powołania do świętości. Słowo stan wywodzi się od czasownika stać, czyli pozostawać w miejscu, nie ruszać się, i oznacza względnie trwały, niezmienny sposób istnienia oraz działania. Oprócz obranego stylu życia, pojęcie to oznacza także jakość życia duchowego. Mówimy bowiem o stanie łaski uświęcającej albo o stanie grzechu. Jak wspomniałem, przez całe wieki słowem stan w Kościele określano na ogół życie zakonne, nastawione na dążenie do doskonałości. Tymczasem Sobór Watykański II w Konstytucji Duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym pod tytułem Gaudium et Spes uczy, że wszyscy chrześcijanie mają z dnia na dzień coraz bardziej uświęcać się w warunkach swego życia, pośród swych obowiązków czy okoliczności życia, o ile z wiarą przyjmują wszystko z ręki Ojca Niebieskiego i współdziałają z wolą Bożą, ujawniając także w służbie doczesnej przede wszystkim tę miłość, którą Bóg świat umiłował. W świetle powyższego pojęcie stanu oznacza warunki, obowiązki i różne egzystencjalne okoliczności, pośród których ochrzczony urzeczywistnia swoje powołanie do świętości. Można w tym rozumieniu stanu życia wyróżnić dwa istotne elementy. Stałość, czyli względną niezmienność wartości i dążeń, oraz charakterystyczne cechy właściwe dla konkretnego stanu jako ów element różnicujący. A zatem stałość dążenia do świętości, która wynika z przynależności do Chrystusa i Kościoła na mocy Chrztu Świętego, może i powinien realizować każdy ochrzczony w warunkach życia, jakie z rządzeniem Bożej opatrzności lub z własnego wyboru przypadły mu w udziale. Odpowiednio do tego można mówić o trzech zasadniczych stylach duchowości w Kościele: kapłańskiej, życia konsekrowanego i duchowości laikatu. Nie są one konkurencyjne względem siebie. Wszakże świętość i duchowość w Kościele Chrystusowym jest jedna. W świetle nauki soborowej nie ma zatem uzasadnienia dla stawiania na przykład duchowości życia konsekrowanego, dawniej nazywanego życiem zakonnym, wyżej nad duchowość kapłańską czy ludzi świeckich. W ogóle tego rodzaju porównywanie jest niepoważne i właściwie niczemu nie służy. Natomiast należy w duchu przytoczonego wyżej nauczania soborowego z mocą podkreślić, że te trzy stany życia w Kościele i odpowiadające im trzy zasadnicze drogi realizacji powołania do świętości są względem siebie komplementarne. One wzajemnie są sobie przyporządkowane, uzupełniają się i tłumaczą. Nikt zatem ze świeckich nie może powiedzieć, że nie interesuje go duchowość kapłańska czy duchowość życia konsekrowanego, skoro nigdy nie będą one jego udziałem. Tak samo żaden kapłan czy zakonnica nie może nie troszczyć się o uświęcenie swoich braci i sióstr żyjących w świecie oraz zatroskanych o swoje rodziny. Podstawą tej komplementarności i współzależności jest przede wszystkim wszczepienie przez Chrzest Święty w Chrystusa i tym samym włączenie w Kościół Święty, który, jak powiedzieliśmy, jest organiczną wspólnotą wzajemnych posług różnorodnymi darami pochodzącymi od Ducha Świętego. Ponadto źródłem jedności w dążeniu do świętości i zbawienia jest sam Duch Święty, który działa w całym Kościele i w sercach poszczególnych wiernych. Wzajemne więc zainteresowanie i odpowiedzialność wszystkich członków Kościoła, a więc wzajemna troska o swoje życie duchowe i w następstwie tego uświęcenie, jest przejawem dojrzałości duchowej oraz miłości do Chrystusa i Jego Kościoła.